Poznań na weekend.
Dzisiaj piątek, 26 dzień marca, pora na ostatnią w tym miesiącu audycję z cyklu Poznań na weekend, na którą serdecznie zapraszają
Piotr Basiński
i Filip Błaszczak. Dzisiaj w naszym programie trochę wyjdziemy już w kolejny miesiąc, a więc w kwiecień. Nawiążemy nieco do pierwszego dnia tego miesiąca, a więc do prima aprilis. Takiego tematu jeszcze w naszej audycji nie było, jak ta dzisiejsza propozycja, tak więc uważnie proszę się wsłuchać w to, co Piotr za chwileczkę będzie przedstawiał, gdyż chcemy zaproponować Państwu atrakcje niesztampowe, bardzo ciekawe, takie może nawet nieco z przymrużeniem oka z okolic stolicy Wielkopolski. Ciekawe, czy o wszystkich słyszeliście Państwo, czy znacie te atrakcje? Jeśli tak, no to będzie takie utrwalenie materiału. No a jeśli usłyszycie o nich po raz pierwszy, no to może będzie okazja, żeby kiedyś się wybrać na jakąś wycieczkę i zobaczyć, czy faktycznie te atrakcje istnieją, czy one są. No są, istnieją, oczywiście, że tak. Żartuję sobie, rzecz jasna. Tak więc cóż, oddaję Piotrowi już głos i zamieniamy się wszyscy w słuch. Słuchamy, cóż takiego niesztampowego i z przymrużeniem oka można znaleźć w okolicach Poznania.
Niebawem 1 kwietnia, a więc prima aprilis. Dlatego dziś w nawiązaniu do tego żartobliwego dnia chcielibyśmy opowiedzieć o obiektach, które raczej nie są typowymi atrakcjami turystycznymi, ale jednak są w jakiś sposób ciekawe i budzą zainteresowanie. Pora zatem na atrakcje niesztampowe, osobliwe, nietypowe i zaskakujące. A cały dzisiejszy program proszę traktować jako audycję z przymrużeniem oka. Na początek ruszamy w trasę, którą pokonuje wielu turystów, mianowicie będziemy jechać drogą z Rogalina do Górnika. Po drodze mijamy niewielką wieś Czołowo. Zjeżdżając kilkaset metrów z głównej drogi, możemy zobaczyć ku naszemu zaskoczeniu okazały monument niejakiego Marcina Kasprzaka. Jak się tu znalazł? Bardzo ciekawy sposób. Otóż, jak pewnie starsi poznaniacy pamiętają, dawniej w Poznaniu, w miejsce parku, dzisiejszego parku Wilsona, istniał park, który nazywał się Parkiem Kasprzaka. I właśnie w tymże parku w 1963 roku stanął monument samego Marcina Kasprzaka. A kim on był? Był to polski działacz robotniczy, pionier ruchu socjalistycznego w Wielkopolsce, no i postać trudna do jednoznacznej oceny. Z jednej strony za swoją działalność robotniczą, socjalistyczną odpokutował w więzieniu, z drugiej ciągnęły się za nim pewne niejasne sprawy obyczajowe, a zginął czy też został powieszony w 1905 roku w warszawskiej Cytadeli za zamordowanie policjanta. No i tenże Marcin Kasprzak został bohaterem pomnika i osobą, od której wzięła się nazwa parku, ale w 1989 roku, kiedy zmienił się układ polityczny, stał się bohaterem niechcianym. No i coś trzeba było z nim zrobić. Najpierw ukradkiem pod osłoną nocy zdemontowano pomnik i na jakiś czas słuch o nim zaginął. W 1995 roku udało się znaleźć dla Kasprzaka nowe miejsce. No i ostatecznie właśnie postawiono go w Czołowie, ponieważ w tej małej wsi pod Kurnikiem przyszły działacz się urodził. Stąd tam też ostatecznie trafił. A my już z Czołowa wybieramy się do pobliskiego Kurnika, żeby zobaczyć Ucho Igielne. Cóż to takiego? A jest to przejście prowadzące z rynku do nieistniejącej już niestety synagogi. Ten pasaż prowadził do bożnicy, która została zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej, a ta drewniana świątynia była jedną z najbardziej oryginalnych synagog na ziemiach polskich. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak ona wyglądała, to polecam makietę, którą można obejrzeć w Izbie Pamiątek Regionalnych mieszczącej się w budynku dawnego ratusza w Bninie. a sam pasaż, samo ucho igielne to 10 metrów długości i zaledwie 1,5 metra szerokości. Pasaż jest wciśnięty między dwie kamienice. Bardzo ciekawa jest brama, ponieważ zachował się na niej oryginalny napis w dwóch językach, hebrajskim i niemieckim. Oto jest brama odwiecznego, wchodzą tędy sprawiedliwi. W środku stworzono lapidarium, gromadząc macewy z miejscowego cmentarza żydowskiego. Niestety lapidarium jest możliwe do obejrzenia tylko jeden jedyny dzień w roku, 1 listopada. A my z Kurnika wędrujemy w rejon Mosiny do Wielkopolskiego Parku Narodowego na Osową Górę. Osowa Góra to kulminacja wyniesienia Moreny Pożegowskiej o takiej pokaźnej wysokości 131 metrów i znajduje się tam bardzo popularna wieża widokowa, z której rozciągają się widoki na lasy jeziora Wielkopolskiego Parku, na pobliskie miejscowości, a nawet na Poznań. Ale wśród licznych osób, które na tą wieżę się wspinają, niewielu wędruję kawałek dalej, żeby zobaczyć obiekt, który nas teraz nie interesuje, a mianowicie takie potężne betonowe zbiorniki. Cóż to za zbiorniki? Są to zbiorniki wody. Woda jest pompowana z ujęcia w Dolinie Warty w rejonie Krajkowa w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Stamtąd płynie właśnie do tychże zbiorników na Osowej Górze, a z Osowej Góry grawitacyjnie spływa do Poznania i do naszych kranów. Tak to wygląda. Co ciekawe, w pobliskich jeziorach znajduje się stacja ekologiczna Poznańskiego Uniwersytetu, którą od czasu do czasu odwiedzają studenci geografii. No i jak to geografowie lubią robić wycieczki po okolicy i docierali również do tego miejsca na Osową Górę i, proszę Państwa, wyobraźnia studentów jest nieograniczona. W środowisku związanych ze studenckim, osób związanych ze studenckim kołem naukowym geografów, zbiorniki wody na Osowej Górze zostały ochrzczone kubańską bazą okrętów podwodnych. A na koniec ciekawostka. W czasie II wojny światowej na Osowej Górze mieściła się niemiecka wieża nasłuchowo-obserwacyjna i stacja radarowa wykorzystywana przez Luftwaffe. Kto chciałby zobaczyć, czy coś po niej zostało, niech ma oczy szeroko otwarte i podczas spaceru na Osowej Górze zwróci uwagę na betonowe cokoły, które gdzieniegdzie można jeszcze zobaczyć. A my w tej chwili przenosimy się do Puszczy Zielonki, żeby zobaczyć pewien tajemniczy drewniany słup wysokości ponad 2 metrów i kwadratowym przekroju. Ten słup stoi w rejonie miejscowości Zielonka. No i powstaje pytanie, cóż to takiego? Nikt tego dokładnie nie wie. Powstały liczne próby wyjaśnienia. Mógł to być słup graniczny. Mogłaby to być pamiątka jakiegoś dawnego wydarzenia, na przykład epidemii cholery. Jedna z ciekawszych teorii głosi, że była to podstawa posągu światowida. Jak jest naprawdę, nie wiadomo. Słup jest jednym z obiektów na szlaku legend Puszczy Zielonki. Obok stoi tablica z jeszcze jednym wyjaśnieniem. A jakie to wyjaśnienie? Zachęcam, żeby się tam wybrać na wycieczkę i samemu przeczytać. W ostatni weekend, jak co roku, tysiące osób wybrało się do Śnieżycowego Jaru, by podziwiać kwitnącą śnieżycę wiosenną. I pewnie mało osób spośród tych tysięcy wie, że w pobliżu znajduje się jeszcze jedno miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. A mówię tu o Ostrowie Radzimskim, czyli wyspie, dawnej wyspie, obecnie półwyspie, który jest otoczony z jednej strony Wartą, z drugiej Starorzeczem Warty i miejscu, w którym znajdował się kiedyś Gród Kasztelański, czyli ważny ośrodek władzy w obrębie państwa gnieźnieńskiego. Gród został spalony, dziś widoczne są jeszcze ślady kopca, wałów i fosy, a liczne zabytki, które tam wykopano podczas badań archeologicznych, oglądać można albo w bibliotece publicznej w murowanej Goślinie, albo są w magazynach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Miejsce jest bardzo urokliwe, porośnięte starymi drzewami, widać ślady bytności, działalności bobrów, także bardzo polecam. Ważna uwaga, miejsce jest położone na terenie poligonu Biedrusko, także dostęp tam, podobnie jak do Śnieżycowego Jaru, jest również ograniczony. A na koniec wybierzemy się do malowniczo położonej nad Wartą i na skraju Puszczy Noteckiej miejscowości Stobnica. Miejsce to z ogólnopolską sławę zyskało dzięki imitacji średniowiecznego zamku, która od kilku lat powstaje tam. Budowla to niebagatelnych rozmiarów, ma 150 na 100 metrów długości, wieża według różnych źródeł ma około 50 metrów, więc po ukończeniu będzie to jedna z większych budowli tego typu w kraju. Obiekt niewątpliwie wzbudza duże kontrowersje, ale i również zainteresowanie. Sprzyja temu powstała stosunkowo niedawno bezpieczna droga rowerowa z Obornik do Stobnicy, która została zbudowana po śladzie dawnej linii kolejowej i popularna wśród cyklistów, którzy bardzo często wykorzystują ją, żeby przyjeżdżać do Stobnicy i oglądać zamek, ale i drugi bardzo ciekawy obiekt w tej miejscowości, czyli żelazny most kolejowy. Jest to zabytek, powstał w konstrukcji systemu Gerbera unikatowej, rzadkiej na ziemiach polskich, a wykorzystywanej na przykład w Bawarii albo w szkockim słynnym Forth Bridge. O tym moście zrobiło się głośno kilka miesięcy temu. Media wtedy podały, że miałby zostać wysadzony na potrzeby kolejnej części hollywoodzkiej superprodukcji Mission Impossible. Na szczęście do tego nie doszło. Przeprawa nadal cieszy oko, a od niedawna stanowi również element obornickiego szlaku tajemnic. I na tym kończymy już naszą dzisiejszą listę atrakcji osobliwych i niestandardowych, ale do tematu na pewno jeszcze kiedyś wrócimy.
I tutaj stawiamy kropkę w dzisiejszym odcinku audycji Poznań na weekend. Wyjątkowo usłyszymy się tym razem za dwa tygodnie, 2 kwietnia audycji Poznań na weekend nie będzie, tak więc wracamy już 9 kwietnia na antenę ponownie. A za dzisiejsze spotkanie bardzo już Państwu dziękuję.
Piotr Basiński
i Filip Błaszczak.
Audycja powstaje przy współpracy z poznańską lokalną organizacją turystyczną.